dużo, wywołało to wręcz lawinę komentarzy, co planuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. No właśnie, co planuje? O to zapytamy naszego gościa, Elżbieta Leszczyńska, wieloletni pracownik naukowy Poznańskiego Uniwersytetu, także była wielkopolska kurator oświaty. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No więc tych zmian jest dosyć dużo. Można do 19 lutego i do tego bardzo serdecznie zachęcamy te prekonsultacje zmian w podstawie programowej zgłaszać swoje uwagi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak pani przyjrzała się tym zmianom? Co jest takim głównym elementem, co przebija się, wyróżnia w tych zmianach programowych?
No powiedziałabym przede wszystkim od strony formalnej bardzo krótki czas tak zwanych prekonsultacji, które jednak mają objąć zmiany wchodzące w życie od 1 września tego roku, czyli nowego roku szkolnego. Tydzień prekonsultacji jest naprawdę bardzo krótkim okresem. Wprawdzie jest zapowiedź, że będzie generalna zmiana podstaw programowych, która wejdzie w życie za 2 lata. No ale nie o tym mówimy, bo oczywiście tego się możemy bardziej jeszcze obawiać, tej generalnej zmiany. Niemniej nawet ograniczenie obecnych podstaw programowych wymaga po prostu niezwykłego namysłu, ponieważ to dotyczy milionów dzieci, tak, które i młodzieży, którzy uczą się w szkołach państwowych i niepublicznych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jest to w pewnym sensie, no tak bym powiedziała, może tak zacznę jeszcze inaczej, że pewne zmiany zawsze są możliwe i są, mogą być akceptowalne, prawda, społecznie i przez ekspertów. Natomiast te zmiany zaproponowane, ja wprawdzie tutaj to odniosłam do, przejrzałam głównie historię, tak, one mają charakter bardzo światopoglądowy, tak, bardzo ideologiczny. To, co się proponuje wykreślić, wydaje się być no, niewłaściwe. Nie jestem historykiem, nie mogę się też tak wypowiadać, ale po prostu jako obywatel, który też był, przeszedł te etapy edukacji, mogę powiedzieć, że kiedy ja uczyłam się, po prostu było zakłamanie duże, prawda, w historii i dużo rzeczy musiałam się dowiedzieć, wielu, wielu, wielu faktów od moich rodziców i różnych innych kręgów, w różnych innych kręgach się o tym dowiadywałam. Teraz młodzież miałaby tę wiedzę właśnie podaną w podstawie programowej, która by nie była okrojona. Można rozumieć pewne próby ministerstwa, jakby to powiedzieć, myślenia o nieprzeciążeniu ucznia nadmierną ilością treści nauczania, ale można to zrobić bez takiego ideologicznego spojrzenia. Ja tutaj tak przytoczę na przykład, kiedy tutaj jest, powiedzmy, w podstawach programowych dla szkoły ponadpodstawowej omawiane są aspekty stalinizmu w Polsce, przykładowo. No to świat na przełomie tysiącleci, tutaj właśnie to oglądam, stalinizm w Polsce, tak? To pierwszy punkt, jakie treści nauczania. Charakteryzuje proces sowietyzacji i wprowadzono takie określenie na płaszczyźnie ustrojowej, gospodarczej, kulturowej. Charakteryzuje, owszem, terror stalinowski. A poprzednio był taki zapis, nie wiem dlaczego to przeszkadzało komuś, charakteryzuje proces sowietyzacji na przykładzie terroru stalinowskiego, nowego ustroju państwa, konstytucja 1952 roku, kolektywizacji, i bitwy o handel oraz socrealizmu w kulturze. Czy na przykład wykreślono, jest zapis, opisuje relacje państwo-kościół w okresie stalinizmu, a było więcej, było formy i konsekwencje prześladowania kościoła katolickiego z uwzględnieniem szkodliwych reperkusji dla integracji źle zachodnich i północnych. Czyli te wszystkie dookreślenia, które sugerowały istotę problemu, one zostały, tak wygląda z proklamacji, tak, bo tam było uzasadnienie tych zmian, że one są bardzo stronnicze.
Bardzo stronnicze i to, o czym tak mówi pani kurator, mnie na przykład bardzo zdziwiło, że kilkukrotnie jest wykreślona wykreślone są przykłady na przykład powstańczej walki żołnierzy niezłomnych, rotmistrza Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny, tak. Inki, także prymas Stefan Wyszyński.
Wyszyński, Jan Paweł II, tak, prawda?
Tak, omawiamy przejawy oporu społecznego wobec, wobec komunizmu, ale bez Pileckiego, bez Siedzikówny, bez Cieplińskiego i tak jak pani powiedziała, to co bardzo mnie również zdziwiło, uwzględniamy tutaj różne ruchy solidarnościowe i nie tylko, ale nie mówimy o wujku, nie mówimy o Solidarności Walczącej, czy nie mówimy o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko. I to, tak, co jest
ale
bardzo...
Ale nawet ocenia rolę Jana Pawła II i jego wpływ na przemiany w Polsce i krajach sąsiednich. To jest zupełnie wykreślone, niezastąpione nawet czymkolwiek innym.
Tak samo podobnie rzecz ma się z ocenami i skutkami katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku dla państwa polskiego, czyli młodzi ludzie w Polsce nie będą w ogóle zastanawiać się, ani mówić nawet o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Pani na początku naszej rozmowy powiedziała, że są to zmiany według pani, które są zmianami po prostu ideologicznymi, tak?
Tak to odbieram. Tak mi się to narzuca wyraźnie, że jest jakby pomijanie roli w ogóle tam, gdzie mówi się o Polsce i się podkreśla też patriotyzm, to tam się właściwie też wykreśla takie określenia znaczenia Polski, znaczenia Polaków jako Słowian, to słowiańszczyzn, prawda, dodaje się liczbę mnogą, że tutaj tak jest jakby trochę takie odejście od umiłowania własnej ojczyzny jako właśnie tego miejsca, w którym żyjemy, tych naszych korzeni i tożsamości. Przecież oczywiście z otwarciem na inne kultury, jak najbardziej. Całe wszystkie inne treści nauczania i wartości właśnie wskazują też to otwarcie. Ale w każdym kraju akcentuje się po prostu narodowe korzenie, prawda? I nie można tego wykreślać. A tutaj tak ważne dla naszego trudnego, dla naszej trudnej historii, prawda? Losy zaborów, wyzwolenia, prawda, i ruchy niepodległościowe i ten fenomen oporu w czasie stalinizmu, prawda, nie widziany w innych krajach, po prostu się trochę umniejsza. Więc tutaj bym powiedziała, że młodzież może nie mieć tego przekonania o pewnej wyjątkowości naszej historii. Także to jest bardzo, tak, uważam, niebezpieczne, bo przez treści nauczania niesie określony się system wartości, poprzez który rozwija się postawy, prawda, każdego indywidualnie, postawy społeczeństwa.
Jeszcze jestem w stanie może zrozumieć tok myślenia tego rządu lewicowo-liberalnego, jeżeli chodzi o Kościół katolicki i o zatarcie tych wszystkich ważnych, przepraszam, postaw, które były w polskiej historii, ale zdziwiło mnie na przykład to, że usuwa się, jeżeli chodzi o Holokaust Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, tak, Ireny Sendlerowej, rodzina Ulmów, między innymi Jan Żabiński. W czym to może z kolei przeszkadzać? Przecież to są postawy heroiczne, godne naśladowania.
Tak, no widocznie nie chodzi im o ten wzorzec wychowawczy, bo jednak poprzez lekcje historii, lekcje języka polskiego, właściwie poprzez każde treści, prawda, nawet w fizyce, matematyce, chodzi nam o wykształcenie pewnych postaw ludzkich, młodych ludzi, które będą rozwijane w przyszłości. Więc tu trzeba mieć ten, że tak powiem, ideał, prawda, tego wychowanka, który opuszcza mury szkolne i idzie w świat. Prawdopodobnie może to jest jakieś niedopatrzenie, może to jest po prostu dość wąska perspektywa widzenia. Poza tym to, że jest minister z lewicowej partii, to jednak musi mieć świadomość, że adresuje treści programowe do całego społeczeństwa. Tak, do całego społeczeństwa o różnych poglądach i nie może stronniczo, prawda, jakiejś doktryny filozoficznej czy politycznej swojej partii uzewnętrzniać w programach nauczania. Zresztą tu się podpisują oczywiście eksperci, ale jednak minister dobiera tych ekspertów. Ja chciałabym na przykład wiedzieć, jakie to osoby zaproponowały na przykład w dziedzinie historii takie zmiany, prawda, czy nawet takie sformułowania, czy nawet w języku polskim, czy
tak, kto doradza pani minister Nowackiej? Będziemy się o to pytać. Mamy jeszcze niewiele, bo do 19 lutego, ale mogą państwo zgłaszać, wysyłać swoje konsultacje. Tak, jeszcze na koniec, tak?
Jeszcze chciałabym właśnie dodać jeszcze jedną rzecz, może pocieszającą, że jakie są konsekwencje zmiany tych podstaw programowych? No są takie, że tych pytań nie będzie na egzaminie zewnętrznym, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna nie będzie zadawała pytań, które dotyczą tych treści. Ale to nie oznacza, że nauczyciele nie mogą ich realizować, jeśli ich nie będzie nawet. Nauczyciele mogą je realizować, ponieważ nauczyciel ma swobodę doboru treści nauczania. On musi zrealizować minimalnie to, co jest w podstawach programowych.
Czyli takie w cudzysłowie tajne komplety trochę będą w trochę w inną stronę.
Może nie tajne, bo to jest oficjalne, więc znaczy nie muszą niczego dać, żadnych konsekwencji, o to mi chodzi. Mogą też tworzyć autorskie programy nauczania, przecież mogą sobie dobierać podręczniki najróżniejsze, mogą robić kompilacje z różnych podręczników, prawda? Można wykroczyć poza treści nauczania, to nie jest zakazane, tak? To nie jest to poza podstawy programowe, są podstawy programowe, te treści szczegółowe. Nauczyciel może rozwijać, może wspominać o żołnierzach wyklętych, może wspominać o Janie Pawle II, może to wszystko robić, więc... Tym pocieszającym akcentem właśnie chciałabym też tu...
Ale to ja jeszcze na koniec jeszcze spytam panią, bo pani jest związana z Poznaniem, a wiemy, że tak. Właśnie Barbara Nowacka i ekipa, która jest w Ministerstwie Edukacji Narodowej, postuluje, by właśnie to zwycięskie powstanie wielkopolskie usunąć z podstawy nauczania historii w szkołach. To musi pewnie boleć poznaniaków i w ogóle ludzi, którzy ponad podziałami o ustanowienie, bo to jest przecież święto państwowe.
Oczywiście.
W kalendarzu.
Były bardzo duże wysiłki współczesnych Wielkopolan o to, żeby w ogóle wiedza o tym była powszechna w całej Polsce. I udało się to również poprzez ustanowienie święta, prawda, państwowego. I usunięcie tego, jeszcze wspomnienie chociażby o tym, no uważam, że to jest też bardzo niewłaściwe, bo jednak zwycięskie powstanie daje bardzo dużo optymizmu, prawda, każdemu człowiekowi. Nie właśnie przegrane powstanie, tylko zwycięskie. Oczywiście próba powstańcza czy powstanie warszawskie bardzo ważne też, chociaż oczywiście było narażone na klęskę od razu, ale... Inne daje wartości, prawda? Natomiast zwycięskie daje takie bardzo optymistyczne wartości i też świadczy świetnie o Wielkopolanach, tak? Ja jeszcze dodam, że ja się akurat urodziłam w Warszawie. Tak? I tam
i Powstanie Warszawskie, znaczy Muzeum Powstania
Ale
Warszawskiego.
To, bo większość życia, tak, od 11 roku życia jestem w Poznaniu i oczywiście się czuję Wielkopolanką jak najbardziej, tak? Więc tym bardziej uważam, że to... To jest po prostu też bardzo przykre dla Wielkopolan, tak? Nie tylko dla Wielkopolan, ale w ogóle tu bym powiedziała dla tych ziem zachodnich, które, prawda, tych wszystkich województw, które były pod zaborem pruskim, także...
Także wysyłamy, piszemy swoje uwagi, zachęcamy Państwa na stronach rządowych prekonsultacje, zmiany podstawy programowej do 19
lutego. Trzeba być aktywnym społecznie mimo wszystko, niezależnie od tego. Ja przypuszczam, niestety przypuszczam, że to jest troszeczkę prekonsultacje pro forma, bo czas na to właśnie tylko wskazuje, ale postarajmy się właśnie jakimś aktywnością obywatelską, społeczną uczynić, wpłynąć. Żeby to nie było konsultacje, prekonsultacje pro forma.
Mówiła o tym pani Elżbieta Leszczyńska, która przez wiele lat była wielkopolskim kuratorem oświaty, a także specjalistka w dziedzinie pedagogiki, wymiaru edukacji oraz etyki zawodu nauczyciela. Bardzo dziękuję pani kurator.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za wysłuchanie.